PiS-ów zapowiedziała w TOK FM minister edukacji Barbara Nowacka.
To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
A tak decyzję argumentował dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk.
Będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. To będzie miało oczywiście takie pozytywne znaczenie pod warunkiem, że wszyscy uznamy, że tego naprawdę chcemy.
O ile część nauczycieli chciała takich regulacji, o tyle uczniowie...
Nie zgadzamy się na zakaz telefonów komórkowych w szkołach.
Mówią, że to przepis, który bez trudu da się obejść, tłumaczy Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
Stary, dobry trik, który też jest stosowany na sprawdzianach i w szkole podstawowej, i w liceum, czyli odłożenie starej komórki do danego miejsca, gdzie mam odłożyć telefon, no i wzięcie po prostu swojego własnego telefonu już w miejsce, gdzie tego telefonu być nie powinno.
Zakaz używania smartfonów miałby obowiązywać tylko uczniów, a szkoły decydowałyby się na konkretne rozwiązania.
Zależy, co postanowi szkoła. Narzucenie przepisów z Warszawy szkołom, które dobrze już działają w systemie bez telefonów, to jest ponad 50% szkół, byłoby wywracaniem im ich dobrych praktyk i nawyków.
Młodzi ludzie te decyzje nazywają populizmem i przypominają, że sama pani minister do tej pory nie była orędowniczką odgórnych zakazów, mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
Nie rozumiemy też, skąd ten nagły pośpiech. Dlaczego tak nagle rząd zmienił stanowisko w tej sprawie? Domagamy się ujawnienia kulis tej decyzji politycznej i wyjaśnienia, dlaczego projekt tak drastycznie przyspieszono.
Młodzi ludzie mają nadzieję, że projekt da się jeszcze zmienić w Sejmie, tak by przynajmniej nie obowiązywał już od września, tylko od następnego roku.
Gdy już zobaczymy, czy ta edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
Nie wykluczają też próśb o interwencję prezydenta Karola Nawrockiego czy pierwszej damy Marty Nawrockiej. Błażej Kulesza, TOK FM.
Resort edukacji przekonuje, że nowe przepisy uporządkują zasady obowiązujące w szkołach.
Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj problemem nie jest jednak sam brak zakazu, ale sposób jego egzekwowania.
Szkoły bardzo często deklarują, że mają zakaz, ponieważ jest on wpisany w statucie szkoły, ale jest to przepis martwy, to znaczy ten zakaz nie jest praktykowany. Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów, odłóż ten telefon, bo jest zakaz. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
Według planów resortu nowe regulacje miałyby wejść w życie właśnie wraz z początkiem nowego roku szkolnego.
W PiS-ie znowu może być gorąco. Dziś po południu na Nowogrodzkiej zbiera się kierownictwo partii, które ma się zająć stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
Były premier powołał je, by umocnić się w walce frakcyjnej. Jego ludzie, tak zwani harcerze, od miesięcy spierają się z maślarzami o wpływy i kierunek, w jakim ma iść partia.
A gdy okazało się, że do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przystąpiło kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS-u, konflikt wybuchł na dobre i osobiście zaangażował się w niego Jarosław Kaczyński, który co i rusz zmienia zdanie.
Prezes najpierw porozumiał się z byłym premierem i zgodził się na funkcjonowanie jego stowarzyszenia w PiS-ie, by następnie zakazać działalności jakichkolwiek stowarzyszeń w partii.
W sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, po co w takim razie Jarosław Kaczyński zwołuje naradę na Nowogrodzkiej?
Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejna próba zdyscyplinowania Mateusza Morawieckiego, bo Rozwój Plus po zarejestrowaniu przez sąd działa i to całkiem prężnie. Były premier jeździ po Polsce i spotyka się z ludźmi. Mało tego, jak usłyszałem nieoficjalnie od jednego z jego współpracowników, do stowarzyszenia zapisało się więcej polityków PiS-u niż się mówiło na początku. Wszystko to jest nie w smak Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz maślarzom, wśród których jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką partią z różnymi nurtami i dla każdego jest miejsce, jeśli chodzi o wspólny fundament. Na fundamencie wspólnym trzeba być. Również jeśli chodzi o różne spojrzenie na detale dotyczące polityki, więc nie ma potrzeby tworzenia jakichkolwiek stowarzyszeń działających wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość. Takie jest moje zdanie. Jestem kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Żadne stowarzyszenia w tym względzie mnie nie interesują.
Choć po powstaniu Stowarzyszenia Rozwój Plus pojawiły się głosy, że maślarze powołają swoje, skupione wokół Przemysława Czarnka. Za to stojący nieco z boku frakcyjnych walk poseł Zbigniew Kuźmiuk przyznaje, że do tej pory w partii działało wiele stowarzyszeń.
bo one odzwierciedlają to zróżnicowanie poglądów mające miejsce w Prawie i Sprawiedliwości, więc w tym nie widzę nic złego. Natomiast no, jeżeli stowarzyszenia będą próbowały budować swoje struktury w terenie, no to jest jakby próba budowania partii politycznej. I w tym sensie no, rzeczywiście to jest działalność szkodliwa dla partii.
I tego właśnie obawia się prezes Jarosław Kaczyński, który chce sobie podporządkować Mateusza Morawieckiego, ale ten się nie daje. Z drugiej zaś strony zdaje się, że nie chce go także wyrzucić z partii.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski, dziękujemy.
Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Patryka Jakiego. Wniosek obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
Śledczy podejrzewają, że Jaki, jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący służbę więzienną, miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy.
W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, do czego konkretnie sprowadzają się te zarzuty?
Według prokuratury działania te umożliwiły właśnie temu funkcjonariuszowi ekspresowy awans, wyższe wynagrodzenie i gwarancję powrotu na kierownicze stanowisko, mimo że wobec niego toczyło się już postępowanie dyscyplinarne. To złamanie i przepisów prawa, i zasad awansu zawodowego panujących w służbie więziennej, mówiła dziś prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, która jednocześnie opisała jeden z wielu etapów tej ekspresowej kariery.
Nie mając ani kompetencji w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia, tym bardziej, że dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył, co jest wymagane, aby do takiego aktu i podjęcia decyzji personalnej doszło.
Maciej Kluczka z nami cały czas. Powiedz, jak na te zarzuty reaguje sam zainteresowany Patryk Jaki?
Uważa je za bezpodstawne. Zresztą ma się pojawić w Sejmie niedługo, wygłosić oświadczenie, pewnie też odpowiedzieć na pytania, ale w Sejmie pojawił się też już, mimo że jest brak posiedzenia Sejmu, ale przyszedł do Sejmu bronić swojego kolegi z partii, z dawnej suwerennej Polski, Michał Woś.
Obecna władza skorzystała z przepisu umożliwiającego awansowanie przed terminem funkcjonariusza służby więziennej 336 razy i to są dane do marca. To oznacza, że ten zespół śledczy powinien ludziom Tuska postawić 336 zarzutów, zbadać te wszystkie postępowania.
Tylko że nie chodzi o samo awansowanie przed terminem, o którym mówił teraz poseł Woś, ale też o procedowanie tego awansu mimo postępowania dyscyplinarnego i, jak już wspomniałem, też na stanowisko wcześniej zlikwidowane.
A jak długo może potrwać procedura uchylania immunitetu?
Może potrwać nawet kilka miesięcy. Tak średnio to wygląda w Parlamencie Europejskim, gdzie pracuje Patryk Jaki. Najpierw opiniuje ten wniosek Komisja Prawna, później głosują wszyscy europarlamentarzyści, ale oczywiście tę procedurę może skrócić sam zainteresowany, zrzekając się immunitetu.
A to był Maciej Kluczka.
Wiceprezes PiSu Przemysław Czarnek wezwał premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego do wznowienia prac nad projektem ustawy PiSu zakazującej propagowania banderyzmu.
Podkreślił, że prezydent Ukrainy wymierzył Polsce policzek, nadając imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów.
A radni Prawa i Sprawiedliwości Lubelskiej Rady Miasta chcą, by Rada podjęła uchwałę w sprawie działań prezydenta Ukrainy. Ich zdaniem to uderzenie w polską historię.
Dlatego chcą, by ich uchwała została rozesłana do miast partnerskich Lublina w Ukrainie i do innych ukraińskich samorządów, z którymi Lublin współpracował w obliczu wojny.
Chcemy zareagować, chcemy przeciwstawić się trudnej sytuacji, mianowicie pamięć ofiar polskich, pamięć tych, którzy zostali zamordowani na Wołyniu, w innych województwach dawnej Rzeczypospolitej, na terenach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej. Właściwie ta pamięć może zostać zszargana w ten sposób, że oto bandyci z ukraińskiej armii powstańczej mają stać się bohaterami, mają być wskazywani jako bohaterowie do naśladowania dla współczesnych jednostek armii ukraińskiej. Nie ma na to zgody ze strony Polaków.
Bardzo współczuję Ukrainie, że w tym momencie jest ofensywa i jest narażona na konflikt zbrojny. Bardzo współczujemy, ale w tym momencie patrząc na to, to jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
Nie rozumiemy, co takiego się stało z wartościami, wzorami zachowań, normami, które do tej pory nas łączyły, że dzisiaj, wtedy, kiedy Ukraińcy potrzebują także naszej solidarności i stałego wsparcia, dzieje się tak symbolicznie istotny ruch, jak nadanie imienia bohaterów UPA częścią armii ukraińskiej.
Przedstawiamy projekt stanowiska w tym projekcie uchwały, które jest wyważone, stonowane, ale konsekwentne. Po to, aby obronić tą prawdę historyczną, dobrą pamięć i cześć naszych rodaków w sytuacji, kiedy z drugiej strony te zachowania są co najmniej niezrozumiałe.
Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. Radni chcieliby się zająć uchwałą na sesji pod koniec czerwca.
Wcześniej decyzją władz Lublina na znak protestu wobec decyzji prezydenta Ukrainy z lubelskiego ratusza zdjęto ukraińską flagę.
Już co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu.
Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów, a z podsumowaniem tegorocznego sezonu rozliczeń wynika, że już 10% podatników go przekracza i ta liczba z powodu rosnących wynagrodzeń z roku na rok szybko rośnie.
Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawiał jednak w porannym EKG wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
No mamy prezydenta, który zapowiedział i dość konsekwentnie, z jednym wyjątkiem na razie.
Że będzie wetował podatki objęte dla zwykłych ludzi, tak to mówił kiedyś.
Tak, w tym to się ładnie nazywa tax mix, czyli w tej układance podatkowej możliwe są pewne przesunięcia. Można jeden podatek trochę obniżyć, można inny podatek podwyższyć. Postawa prezydenta powoduje, że mamy trochę związane ręce i ta nasza swoboda jest poważnie ograniczona. Ograniczona, co też sprawia, że tego typu ruchy, które można by wykonać w innej konstelacji politycznej, w innej sytuacji, na razie są trochę niedostępne. Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej jest nierealne. Bo tych pieniędzy trzeba poszukać gdzie indziej, a te inne ścieżki są niedostępne dla nas, a opcja zmniejszania wydatków nie spotyka się z aprobatą społeczną.
Z wiceministrem finansów rozmawiał Rafał Hirsch.
Ministerstwo zapowiada natomiast powrót do zawetowanych już raz przez prezydenta opłaty cukrowej oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Przygląda się też możliwości dodatkowego opodatkowania alkoholu w małych butelkach, czyli tak zwanych małpek.
Zaczęła się rywalizacja o półfinały tenisowego Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, czyli nowa bohaterka polskich kibiców, o awans do najlepszej czwórki turnieju kobiet zagra jutro.
Natomiast już dziś w Paryżu ukraiński pojedynek Marta Kostiuk kontra Elina Svitolina. Trenerką tej pierwszej, która pokonała wcześniej Igę Świątek, jest nasza była tenisistka Sandra Zaniewska.
I właśnie z nią rozmawiał w Paryżu wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
Pani Sandro, przede wszystkim gratulacje świetnej roboty i wcześniej na tym turnieju z Martą Kostiuk, więc po pierwsze, czy ten mecz z Igą można traktować jako taki kolejny przełom, czyli pokonana czterokrotna zwyciężczyni tego turnieju, i etap ćwierćfinału?
Tak, myślę, że to na pewno bardzo fajny boost dla Marty w takiej pewności siebie tego, że może grać z najlepszą dziewczyną na ziemi i również wygrywać, więc myślę, że ten mecz teoretycznie powinien dać o wiele więcej pewności niż każdy inny.
16 zwycięstw z rzędu, ale teraz staje naprzeciwko zwyciężczyni turnieju w Rzymie, czyli Elina Svitolina, też forma sztos, podobnie jak Marta, ukraiński pojedynek. Jak tutaj zagracie, co jej pani powie przed tym meczem, żeby ten półfinał osiągnąć?
Marta będzie musiała być proaktywna w swojej grze i być gotowa na długie wymiany, bo Elina myślę, że też czuje, że gra naprawdę świetnie i czuje ten kort i będzie chciała przeciągać Martę jak najdłużej w tych wymianach.
Gdzie jest jej sufit w tym turnieju?
Ja zawsze mówiłam, że myślę, że dla Marty sufit jest na samej górze. Pytanie, czy w tym turnieju, czy w jakimś innym, wydaje mi się, że ma możliwość na to, żeby być jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, więc miejmy nadzieję, że sufit będzie na samym suficie.
No i jeszcze pytanie o Maję Chwalińską, bo ona tutaj już bez względu na to, jak się to wszystko skończy, to robi absolutną furorę. Pani jest zaskoczona, że to wypaliło tutaj?
Nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek, bo nie ma fizycznych gabarytów na to, żeby grać tak jak większość dziewczyn na turze, więc brawo za styl, za to, że wytrwała w tym, żeby tutaj dojść.
A mecze ćwierćfinałowe Rolanda Garrosa pokazuje Eurosport.
Autopromocja.
W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
Ale sztosy.
Ale co?
Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
Mamy to o Lewiatanie, tanie.
A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
Doskonale. Kupujemy.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie.
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
3, 17, 41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11.
A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją Karkówka Wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 17 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych. To tragiczny bilans zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Tylko w samym Dnieprze śmierć poniosło 11 osób, a w Kijowie 6. Jak informują lokalne władze, w miastach doszło do poważnych zniszczeń. W wielu miejscach służby cały czas pracują nad usuwaniem skutków rosyjskiego ostrzału. Prezydent Karol Nawrocki mianował generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Przed wręczeniem generałowi Nowakowi aktu mianowania prezydent zwolnił z tego stanowiska generała broni Macieja Klisza. Wiąże się to z jego awansem. Generał Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO. Rząd, który po godzinie 11 rozpoczął obrady, zajmie się dziś m.in. propozycją przepisów, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii. Dostawcy tych treści będą odpowiedzialni za weryfikację wieku użytkowników. Autorzy projektu nie narzucają, z jakiej formy weryfikacji wieku mają korzystać dostawcy. Może to być na przykład potwierdzenie za pośrednictwem bankowości czy portfela tożsamości cyfrowej.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeden z największych zmasowanych ataków na Ukrainę przeprowadziły, jak Państwo słyszeli w informacjach ostatniej nocy, siły rosyjskie. Zginęło co najmniej 17 osób, prawie 100 jest rannych. Zapewne to nie jest jeszcze ostateczny bilans. Co znalazło się na celowniku Rosjan tym razem?
Te same cele co zawsze, szczerze mówiąc, dlatego że w ostatnim czasie mieliśmy tutaj takie 3 zmasowane ataki na Kijów, czyli 14 maja, 24 i ten dzisiejszy. Budynki mieszkalne niestety i to właśnie dlatego też giną ludzie, różnego rodzaju infrastruktura cywilna, w tym samym Kijowie było uszkodzonych jest w różnym stopniu zniszczonych zostało 5 zakładów medycznych. No więc to tak wygląda i tak naprawdę, jeżeli byśmy się połączyli kilka minut wcześniej, to państwo by też słyszeli w tle wybuchy i kanonadę strzelecką, dlatego że te ataki trwają cały czas, to znaczy były dwa drony, które latały nad centrum Kijowa. Więc rzeczywiście ten dzień był dzisiaj bardzo ciężki, no i też to jakby to widać po tej statystyce niestety, jeżeli chodzi o osoby, które zginęły i zostały ranne.
Czy Rosja stara się jeszcze w jakikolwiek sposób uzasadniać takie ataki, czy już zarzuciła tę praktykę i postępuje według schematu, o którym pan mówił?
To oczywiście tak, to cały czas jakby jest mowa o celach wojskowych, o właśnie istotnych celach, takich, gdzie podejmowane są decyzje militarne i też no, przynajmniej te dwa ostatnie ataki były w Rosji, i to sam Putin zresztą o tym mówił, no miały być odpowiedzią na ukraiński atak dronowy na Starobielsk, na okupowanej części obwodu ługańskiego, ale tak naprawdę my rozumiemy, że takie przygotowania do tych uderzeń, one trwają cały czas i Rosja oczywiście może szukać różnych wymówek, ale od lutego 2022 roku no to jest taka codzienność, z którą się stykają się Ukraińcy w Kijowie, w Zaporożu, w Charkowie, praktycznie no, we wszystkich największych i też małych miastach, które są celem rosyjskich ataków, no, rosyjskiego terroryzmu po prostu rakietowo-dronowego.
Wspomniał pan Starobielsk w okupowanym obwodzie ługańskim. Tymczasem szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sibicha pisze, że Moskwa przegrywając na froncie ucieka się do terroru wobec cywilów. To jest słuszna diagnoza?
Tak, ja sam pisałem nieraz o tym, że w sytuacjach, kiedy właśnie Rosja rzeczywiście nie jest w stanie, rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta. No tak, to się wpisuje jakby w tą całą jakby strategię, taktykę rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, a zresztą no, wcześniej też widzieliśmy, jak Rosja zachowywała się w Syrii, gdzie też jakby na celem tych uderzeń właśnie lotnictwa rosyjskiego no, były po prostu obiekty cywilne.
No to w takim razie, jaką mamy sytuację na froncie? Kto ma w tym momencie inicjatywę i jak ta inicjatywa przekłada się na zdobycze terytorialne?
No, na dzień dzisiejszy możemy na pewno powiedzieć, że Rosja tę inicjatywę straciłam. Jest trudno powiedzieć, czy to jest jakby taki trend dłuższy, czy mamy do czynienia z takim właśnie jakby no, tymczasowym zjawiskiem, ale rzeczywiście widać, że Ukraińcom, ukraińskiej armii udało się zatrzymać rosyjską armię, a nawet ten miesiąc, tak jak no, o czym mówią ukraińscy analitycy, ten ostatni miesiąc, maj, był takim miesiącem, kiedy więcej udało się terytoriów Ukrainie tych kilometrów kwadratowych odzyskać niż z Rosji zająć. Rzeczywiście widać taką ogromną zmianę też w taktyce ukraińskiej, czyli te takie uderzenia dronowe średniego zasięgu, które paraliżują po prostu tą logistykę frontową. No, to przynosi skutek. Oczywiście tutaj jakby widać, że to co się w ostatnich miesiącach zresztą też widzieliśmy, no to jakby to stopuje się te działania ofensywne rosyjskiej armii, ale oczywiście to też trzeba pamiętać, że ta cena jest bardzo wysoka, to znaczy jakby no, te działania są bardzo intensywne cały czas i oczywiście to jest też jakby no, żołnierze ukraińscy robią w niektórych sytuacjach naprawdę jakby no, robią rzeczy praktycznie niemożliwe i udaje im się zatrzymywać właśnie Rosjan na froncie.
To jeszcze pociągnę ten wątek. Powiedział pan o uderzeniach dronowych w logistykę, które stopują działania Rosjan, ale to nie jest wszystko. To znaczy, co się wydarzyło rzeczywiście w ciągu tych ostatnich kilkunastu tygodni? Ukraińcy stawiają skuteczny opór Rosjanom. Czy tutaj się nagle okazuje, że to maszyna wojskowa rosyjska się zacina, bo brakuje ludzi, bo po stronie sprzętowej jest wyrównanie?
Tu jest wiele czynników się to składa. Rzeczywiście no, Rosjanie po prostu w tych ostatnich miesiącach, od początku roku, tracą bardzo dużo wielu żołnierzy na froncie. To też jakby związane właśnie z tą zmianą też taktyki ukraińskiej, która polega na tym, że jak sami Ukraińcy mówią, najpierw technika, a później najpierw sprzęt, a później żołnierze. Czyli najpierw są wykorzystywane właśnie uderzenia dronowe i te, które są zarówno na samej linii frontu, takie i te, o których mówiłem, czyli poza linią frontu. To powoduje, że tak naprawdę Rosjanie tracą bardzo dużo żołnierzy jeszcze zanim oni dotrą na swoje pozycje. Z drugiej strony wyczerpują się możliwości mobilizacyjne, jakby to znaczy te mobilizacyjne polegające na żołnierzach kontraktowych. Więc jakby ta ilość nowych rosyjskich żołnierzy nie jest w stanie rekompensować te straty, które ponosili oni w ostatnich miesiącach. Na pewno bardzo pomogło blokowanie Starlinków, które miało miejsce gdzieś tam pod koniec lutego i rzeczywiście to przyniosło dużą taką pomoc na samej linii frontu ukraińskim żołnierzom, czyli Rosjanie nie mogą już korzystać właśnie z tej amerykańskiej łączności satelitarnej, co jak się okazało robili na masową skalę. To powoduje problemy z łącznością, ale też problemy jakby jeżeli chodzi o kierowanie dronami w tej strefie przyfrontowej. No więc tak, jakby też mieliśmy te kontruderzenia, które gdzieś od końca lutego, takie punktowe w różnych, przede wszystkim na południowym wschodzie ukraińskiego frontu, no które też spowodowały, że udaje się cały czas odzyskiwać pewne pozycje, wyciskać Rosjan, co powoduje, że jakby no te straty, które oni już ponieśli jakby do tej pory, żeby je zająć, no jakby to mnoży te straty, ponieważ oni znowu jakby no próbują zdobyć te same miejsca, które już wcześniej zdobyli, a później stracili. Więc rzeczywiście ten bilans militarny Rosji na dzień dzisiejszy no idzie jakby na minus, jeżeli chodzi właśnie o stronę rosyjską. I tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście Ukraińcy odzyskują pewną taką jakby pozycję taktyczną w tej wojnie.
Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był z nami. A teraz łączymy się z Łukaszem Korzeniowskim, prawnikiem Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, słyszymy się? Za chwilę będziemy słyszeć się zapewne z Łukaszem Korzeniowskim i będziemy rozmawiać o tym, o czym mówimy dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj w TOK FM, dlatego że rząd pracuje w tym momencie nad ustawą, która ma zakazać używania telefonów komórkowych, smartfonów przez uczniów w szkołach. I wspominaliśmy wczoraj o tym, pytając praktyczkę Agnieszkę Kopak z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sopocie, jak ona wyobraża sobie działanie tego zakazu, ale jest jeszcze też dużo inicjatyw, które zwracają uwagę na to, że ten zakaz w takiej formie, w jakiej prawdopodobnie wyjdzie dzisiaj z rządu, jest zakazem nieskutecznym, a być może nawet niekonstytucyjnym. Łukasz Korzeniowski, słyszymy się?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. No właśnie, prawnik Stowarzyszenia Umarłych Statutów, przedstawimy raz jeszcze, jakie zarzuty ma chociażby Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które też brało udział w pracach nad projektem związanym z zakazem używania, ograniczeniem telefonów komórkowych w szkołach, do tego projektu, nad którym właśnie pracuje rząd, ponieważ tych zarzutów jest dość sporo.
Tak, naszych zarzutów było trochę w tym opiniowaniu, które zgłosiliśmy. Taki dość ważny postulat został uwzględniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mianowicie odnoszący się do kwestii zakazu wnoszenia telefonów komórkowych do szkół. W pierwotnej wersji projektu przewidziano, że ustawą wprowadza się zakaz korzystania z telefonów, natomiast szkoły będą mogły w statutach uregulować zasady wnoszenia i tam gdzieś można było rozumieć to tak, że będzie szkoła mogła wprowadzić nie tylko zakaz, ale również zakaz wnoszenia telefonów do szkół. My powiedzieliśmy, że no to się w ogóle nie broni taki przepis, taki zakaz, gdyby był w statucie szkoły, ponieważ no telefon jest nieodłączną częścią naszego życia, także życia uczniów. Jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale też cyfrowym portfelem, miejscem, gdzie mamy bilety komunikacyjne, M-obywatela, rozpad jazdy pociągów i tak dalej. Więc to na szczęście udało się zmienić. Będzie szkoła mogła regulować warunki przechowywania telefonów, a nie wnoszenia. Natomiast druga taka dość krytyczna uwaga dotyczyła nieobjęcia regulacją szkół niepublicznych. I w naszej ocenie to właśnie narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, bo zauważmy, że uczniowie w szkołach publicznych będą objęci tym zakazem ustawowo i tutaj szkoła nie będzie miała żadnego pola manewru. Natomiast w szkołach niepublicznych zasadniczo nie zmieni się nic. te szkoły już teraz mogą sobie takie zakazy wprowadzać i zasadniczo po zmianie prawa będą dalej mogły to robić, no po prostu ten przepis upoważniający będzie bardziej precyzyjny i w naszej ocenie, jeśli ustawodawca wychodzi z takiego twierdzenia, a tak można przeczytać w uzasadnieniu tego projektu, że ograniczenie czy zakaz korzystania z telefonów w szkołach jest niezbędny i konieczny dla ochrony zdrowia dzieci, bezpieczeństwa psychicznego, ograniczenia cyberprzemocy, uzależnienia, no to jest to dziwne, dlaczego szkoły niepubliczne nie są tym przepisem objęte. I tutaj teraz odpowiem, że autonomia szkół niepublicznych, jakaś ich samodzielność wcale nie stoi na przeszkodzie temu, żeby taką regulację wprowadzić, bo jeśli chodzi o przepisy chroniące dobro dziecka, ich prawa i dobrostan, to państwo ma wręcz obowiązek, żeby nawet w szkołach niepublicznych regulować takie kwestie, w szczególności, że zgodnie z prawem oświatowym prowadzenie szkoły niepublicznej nie jest działalnością gospodarczą, jest to dość specyficzna forma realizacji zadania publicznego. I w naszej ocenie no ten przepis, jeśli ma wejść w życie, to musi objąć wszystkich uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych. Inne kwestie dotyczą jeszcze oczywiście zasadności tej regulacji, egzekwowania, wpływu na poprawę tego, jak uczniowie funkcjonują w szkołach. Tutaj głosy również praktyków są podzielone, osób zajmujących się stricte telefonami komórkowymi, narzędziami, urządzeniami ekranowymi, którzy mówią, że ten zakaz może być nieskuteczny. Wydaje nam się, że tutaj zabrakło jednak pogłębionej trochę analizy przed wprowadzeniem tych regulacji i niestety no to może się okazać, że ten zakaz będzie zakazem martwym, nic
nie
zmieniającym.
Będzie go wyegzekwować.
Tak, nie będzie go egzekwować, tutaj żadnych narzędzi nowych nie ma i niestety no szkoły już teraz mają zakazy telefonów w szkołach, które nie do końca działają, bo nie ma jak ich egzekwować. To trochę może być tak, że to będzie taki listek figowy mający przykryć problemy z uzależnieniem cyfrowym nie tylko dzieci, ale również przecież dorosłych. I taką trochę kapitulacją państwa w pozostałym obszarze, bo powie się, okej, zrobiliśmy zakaz używania telefonów w szkołach, no to jest dobrze. I tego też się trochę obawiamy, ponieważ to problemu nie rozwiązuje. Natomiast rozumiemy też z jednej strony to, co mówią zwolennicy tego przepisu, tych przepisów, że nawet jeśli on nie będzie do końca skuteczny, no to wyznaczy jakiś pożądany kierunek, będzie sygnałem dla społeczeństwa. Natomiast trochę mam wątpliwości, czy to właśnie tak powinniśmy tworzyć takie prawo.
Jasne. Ja zastanawiam się nad tymi wszystkimi zarzutami, które podnosi między innymi Stowarzyszenie Umarłych Statutów, ale nie tylko, dlatego że są też organizacje pozarządowe inne, również uczniowskie, które mówią takiemu po rozwiązaniu nie, takiemu, jakie proponuje rząd, ale najbardziej mnie zastanawia to egzekwowanie zakazu. To znaczy, czy jest możliwość, biorąc pod uwagę specyfikę szkoły, faktycznie wyegzekwować ten zakaz tak, żeby on był przestrzegany, jeśli wejdzie w życie?
To wydaje się praktycznie bardzo trudne. Nie chcę mówić, że niemożliwe, ale tutaj bez współpracy rodziców ze szkołą nic się nie uda, bo to rodzice pozwalają dzieciom korzystać z telefonów, w szczególności, że badania pokazują, że pik używania telefonów w szkołach podstawowych jest po lekcjach szkolnych i wieczorem przed pójściem spać, nieraz do bardzo późnych godzin nocnych. I jeśli nie będzie tej współpracy z rodzicami, nie będzie jednak większego nacisku na edukację cyfrową i higienę cyfrową, to ten zakaz nie będzie w stanie działać, a tutaj, tak jak mówię, już teraz pojawiają się problemy z tym, jak ten zakaz egzekwować. Wpisanie uwagi z zachowania, obniżenie oceny zachowania, no nie wydaje się realną sankcją, która będzie w stanie sprawić, że uczniowie się do tych norm nowych dostosują. I ustawodawca w ogóle ten problem trochę omija, mówiąc, to sobie szkoła jakoś z tym poradzi. Natomiast, no, nasze doświadczenie pokazuje, że tak nie będzie. I tutaj mogą się rodzić kolejne konflikty i spory na temat tego, co z tym zakazem robić i co zrobić, kiedy uczeń ma ten telefon w szkole i kiedy go używa, nie mówię w trakcie lekcji, ale w trakcie na przykład przerwy. Tutaj będzie to jakieś pole do nowych konfliktów i napięć, których raczej chcielibyśmy wszyscy unikać i je łagodzić, a nie powodować nowe, czy tworzyć nowe przyczyny tych sporów.
I tutaj stawiamy wielokropek, bo prawdopodobnie dyskusja będzie się jeszcze toczyła. Łukasz Karzeniowski, prawnik Stowarzyszenia Umarłych Statutów, był z nami. Trwa w tym momencie konferencja ministerki edukacji Barbary Nowackiej, której powiedziała, że to jest drobna zmiana, odnosząc się do przepisów, o których rozmawialiśmy, ale zmiana potrzebna. 12.40 to będzie czas na EKG. Wojciech Kowalik w studiu. Witaj, dzień dobry.
Tak jest. Gdybyś ty albo ktoś z państwa szukał właśnie biletów lotniczych na wakacje, no to mamy chyba całkiem niezłe informacje, bo zapowiadanego Armagedonu w cenach biletów lotniczych na wakacje nie widać. Można znaleźć, zwłaszcza na te krótsze europejskie trasy do Hiszpanii, Grecji czy Włoch, sporo tanich biletów u przewoźników niskokosztowych. No i właśnie, było drogie paliwo lotnicze, bilety wcale tak mocno nie podskoczyły. Z czego to wynika? Co dalej? A może gdzieś toczy się jakaś cicha wojna o pasażera? O tym u nas po 12.40.
Zapraszam Wojciech Kowalik, który zostaje z państwem.
Reklama. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
Mów szybko, gdzie byłaś?
W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
Money, money!
O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
Wygrałam w Cherry Money!
Cherry Money?
Nowy Ekspres Los!
Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja